Paweł Lekki, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na magazyn Przystanek Historia. Dziś sporo miejsca poświęcimy obławie augustowskiej, największej zbrodni popełnionej na Polakach po zakończeniu II wojny światowej. Powiemy także o losach Polaków, którzy po zakończeniu wojny pozostali na wschodzie. Będą także zapowiedzi najważniejszych wydarzeń organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej podczas rozpoczętych już wakacji. Zapraszam. Proszę Państwa, naszym gościem jest pan dr Marek Jedynak, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry.
A powodem naszego spotkania jest zbliżająca się rocznica obławy augustowskiej, czyli największej zbrodni na Polakach dokonanej po II wojnie światowej.
Tak, największa zbrodnia na narodzie polskim dokonana przez Sowietów po zakończeniu działań zbrojnych, po zakończeniu II wojny światowej. Od 12 lipca operacja realizowana siłami 50. Armii III Frontu Białoruskiego, Armii Czerwonej. 50 tysięcy żołnierzy sowieckich, 11 dywizji piechoty rzuconych na teren od Suwałk po Augustów na wschód aż po Niemen, Sokółkę. To kilkadziesiąt tysięcy kilometrów kwadratowych. To dwa pasy tyraliery rzuconych żołnierzy przeciwko cywilom, przeciwko wszystkim osobom w wieku od 16 do około 40 roku życia, którzy wystarczyło, że mogli wyglądać na podejrzanych, mogli wyglądać na osoby, które współpracowały z polskim podziemiem niepodległościowym.
I to było polowanie na wszystkich. Zatrzymano ponad 7 tysięcy osób i zgarniano każdego, kto wydawał się Sowietom podejrzany, no ale najgorsze jest to, że prawie 600 Polaków nigdy do domów nie wróciło.
Sowiecki kontrwywiad wojskowy SMERSZ, czyli śmierć szpionom, miał błędne informacje. Zakładano, że na terenie, który został objęty obławą, może być nawet kilka tysięcy silnie uzbrojonych żołnierzy polskiego podziemia, czyli Armii Krajowej Obywatelskiej. Tymczasem większość oddziałów, widząc, że nadciąga duża liczba wojsk sowieckich, ewakuowała się z tego terenu. Na pewno nie było tam kilka tysięcy żołnierzy polskiego podziemia. Sowieci wkroczyli na ten teren, aresztowali wszystkich cywilów, aresztowali tych, którzy mogli współpracować. Ponad 7 tysięcy osób zostało odesłanych na tyły właśnie na przesłuchania przez funkcjonariuszy SMERSZ-a. I z tych ludzi, według listy, według raportu generała Bakumowa, 592 co najmniej osoby zostały zlikwidowane. Jest to raport, szyfrogram, który został przesłany do Moskwy, w którym Abakumow mówi o propozycji likwidacji, natomiast te osoby nigdy nie wróciły. Możemy więc przypuszczać, że podobnie jak przy zbrodni katyńskiej, najwyższe czynniki Związku Sowieckiego, czyli prawdopodobnie sam Józef Stalin, wydali decyzję, że ci ludzie mają zostać zlikwidowani.
I tak zapewne się stało, stąd też ofiary i sama obława nazywana jest Małym Katyniem. 600 osób, no 592 osoby dokładnie zostały zamordowane. Nie wiemy gdzie, zapewne gdzieś na Białorusi.
592 osoby to tylko ta lista. Dodatkowo w trakcie samej operacji wojskowej zginęły inne osoby, więc możemy mówić o co najmniej 600 ofiarach. A jeżeli mówimy o Małym Katyniu, to jest taka nazwa, która przyjęła się kilka lat temu, ale jako historycy, jako osoby zajmujące się szerzej naukowo obławą augustowską, próbujemy odejść od tego terminu. Nie możemy deprecjonować ofiar obławy augustowskiej. Ich śmierć, chociaż było ich ponad 600, nie jest w żaden sposób mniej ważna niż te 22 tysiące ofiar zbrodni katyńskiej. Staramy się mówić obława augustowska i ten jeden termin przekazywać do szerszego obiegu.
Obława augustowska, trzymajmy się tego określenia, między 12 a 19 lipca ta operacja została przeprowadzona. Mówimy cały czas o Smierszu, o Sowietach, ale trzeba to podkreślać. Haniebny udział żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego w tej operacji, żołnierzy 1. Praskiego Pułku.
Pierwsza faza operacji tak była realizowana między 12 a 18 lipca. Druga faza to jeszcze kolejny tydzień i dodatkowe działania oczyszczające. Natomiast od samego początku brał udział w tych działaniach zbrojnych przeciwko Polakom. Pierwszy Praski Pułk Piechoty. Tutaj wzmocniona kompania z tego pułku pod dowództwem porucznika Sznepfa wyruszyła z Białegostoku w rejon Suwałk. Tam realizowała działania mające na celu zatrzymanie podejrzanych i według raportów, które pozostały po działalności tej kompanii, co najmniej jeden obywatel nieznanego nazwiska został zabity, ponieważ nie chciał się poddać, więc mają ci żołnierze Ludowego Wojska Polskiego na rękach śmierć Polaków.
Mają krew Polaków rękach. Powiedział pan o tym, że Sowieci spodziewali się tam ogromnych sił partyzanckich. Tak naprawdę był jeden niewielki oddział Groma, który stawił opór w rejonie Jeziora Brożane.
W rejonie Jeziora Brożane 15 lipca doszło do potyczki, takiego boju spotkaniowego. Oddział Groma natknął się na tyralierę sowiecką. Część osób wpadła w ręce Sowietów, część zdołała ukryć się w szuwarach, na bagnach, w lasach, na drzewach. Byli wyłapywani w kolejnych dniach, ale niecały oddział został zdziesiątkowany. Takie siły przeciwko oddziałom partyzanckim z perspektywy taktyki wojsk sowieckich były wskazane, gdy liczylibyśmy się, że faktycznie jest kilka, około 8 tysięcy żołnierzy podziemia niepodległościowego. Te proporcje Sowietów do tego, czego oczekiwano w lasach, były właściwe, by spacyfikować. My wiemy dzisiaj, że całe uderzenie poszło nie przeciwko oddziałom uzbrojonym, tylko właśnie przeciwko ludności cywilnej, przeciwko kobietom, dzieciom, przeciwko młodym ludziom.
Ile prawdy jest w tym, że Sowieci przeprowadzili tę operację, bo Józef Stalin jechał na konferencję w Poczdamie? To rzeczywiście miało związek, czy to była taka zwykła operacja NKWD przeciwko polskiej partyzantce?
Ruch kolejowy w tamtych okolicach został udrożniony kilka miesięcy po obławie. Nie mógł tamtędy przejeżdżać Józef Stalin. Te odcinki kolejowe w rejonie Grajewa czy Ełku nie były przejezdne, więc to dzisiaj możemy traktować jako urban legend. Przede wszystkim można zwracać uwagę na to, że oddziały 50. Armii, które cofały się z Prus Wschodnich, zostały wykorzystane przez władze sowieckie, przez władze, które znajdowały się na terenie dzisiejszej północno-wschodniej części Polski, by przy okazji, jeżeli już te siły są, dokonać prewencyjnych działań, dokonać tych pacyfikacji, bo wywiad sowiecki donosił, że jest kilka tysięcy żołnierzy podziemia niepodległościowego. Korzystając akurat przechodzących żołnierzy, cofających się Sowietów, po prostu uruchomiono wszystkie siły, wszystkie środki i przy okazji niejako zrealizowano tę akcję. Ale zwraca się też uwagę na to, że ten teren był głównym kierunkiem wywozu w głąb Związku Sowieckiego bydła, koni, wszystkiego, co udało się Sowietom pozyskać na terenie Prus Wschodnich, czy też Polski Północno-Wschodniej, bo te tereny też były traktowane jak tereny podbite. Ewakuowano tamtędy maszyny z zakładów pracy, meble, wszystko, co dało się zrabować. Zresztą wiemy, jak do dzisiaj ta tradycja sowiecka wygląda. Rabują wszystko, co tylko udało się zdobyć. I tamtędy główne szlaki przerzutowe na wschód szły. Te konwoje były zatrzymywane przez polskie podziemie. Bydło, konie były rozdawane miejscowym gospodarzom, a materiały, które można było wykorzystać, również trafiały do osób, które faktycznie potrzebowały tego.
Przed nami 80. rocznica obławy augustowskiej. Jak spoglądać na tamte wydarzenia z tej właśnie perspektywy?
Dzisiaj praktycznie nie ma już świadków, którzy są w stanie relacjonować, jak wyglądał przebieg obławy. Zostały rodziny, kolejne pokolenia, które pamiętają. Trzeba przypomnieć o 1987 roku, o odnalezieniu niemieckich mogił, które rozbudziły ten ogień nadziei, że uda się odnaleźć szczątki ofiar. Niestety okazało się, że to były groby żołnierzy niemieckich, ale wówczas rozpoczęto starania, rozpoczęto taki cykl działań mających na celu upamiętnienie ofiar. I do tradycji już przeszło, że zawsze w trzecią niedzielę lipca w Gibach na wzgórzu, które zostały nazwane Golgotą Gibiańską, odbywają się uroczystości. Zawsze zjeżdżają rodziny, zjeżdżają wszyscy zainteresowani tematem, by przypomnieć o tym, że te ofiary nie wróciły do domu, ale my Polacy czekamy na nich. W Augustowie na cmentarzu parafialnym w 22 roku został pochowany jedyna zidentyfikowana ofiara obławy augustowskiej. Czekamy, jest tam miejsce i władze miasta i społeczeństwo chce, by na tym cmentarzu został zorganizowany, zbudowany panteon, w którym będzie można pochować wszystkie pozostałe odnalezione kiedyś ofiary. Dzisiaj podejrzewamy, że znajdują się te doły, nie powiem groby, bo to oni nie byli pochowani, tylko byli po prostu zakopani, ukryci. Te doły znajdują się po białoruskiej stronie granicy, niedaleko pasa granicznego, przy byłej leśniczówce Giedź. Jeżeli kiedyś nastąpi przesilenie polityczne i strona białoruska pozwoli nam rozpocząć poszukiwania, mam nadzieję, że znajdziemy ich, że będziemy mogli zwrócić rodzinom i zwrócić narodowi polskiemu tych 600 czy ponad 600 osób, które jeszcze nie wróciły do domu.
I oby to się udało. Pan dr Marek Jedynak, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, pięknie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa, naszym gościem jest pan Adam Chlebowicz z Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej.
Dzień dobry.
Dzień dobry. No ale dzisiaj w roli redaktora naukowego bardzo interesującej książki Słownik Inteligencji Polskiej w ZSRS 1945-1991, zatytułowany ten słownik Zostali na Wschodzie. I to są biogramy wspaniałych ludzi, polskiej inteligencji, ludzi, którzy zostali albo zmuszeni, by tam żyć, nie mogli wrócić do Polski, albo, bo i tak się zdarzało, nie chcieli do niej wracać.
Tak, tą publikacją, tą trzeci, wypełniamy pewną lukę w polskiej historiografii, która zresztą dość zgodnie twierdziła, że cała inteligencja polska w 45, w następnych latach opuściła dawne Kresy Wschodnie, czy też Rosję Sowiecką, a zatem praktycznie rzecz biorąc, tej inteligencji tam już nie było. W trzech tomach opublikowaliśmy 350 biogramów. Czwarty tom w tej chwili znajduje się w recenzji, dojdzie tam kolejnych 81 nazwisk, a zatem mamy już ponad 400 nazwisk, no, co jakby zaprzecza tej tezie. I tak jak pan słusznie powiedział, z jednej strony byli to ludzie, którzy być może nie chcieli tam żyć, ale no tak okoliczności się złożyły, rodzinne, inne, że pozostali. Bardzo wiele takich przypadków, że ktoś z rodziny był aresztowany i rodzina po prostu czekała na zwolnienie tej osoby z więzienia bądź powrót z łagrów. Kiedy ta osoba wracała, okazało się, że już wyjechać nie można. I drugi przypadek, może ten ważniejszy, tych ludzi, którzy chcieli świadomie tam pozostać. Zwłaszcza to dotyczy Wilna i Lwowa, czyli ludzi, którzy po prostu nie potrafili się rozstać ze swoim miastem.
No bo to była ich mała ojczyzna.
Tak. Wilno, Lwów, trzecie, piąte miasto II Rzeczpospolitej. No, bardzo ważne ośrodki polskości. Oczywiście pamiętamy o tym, że były to miasta wielonarodowe, wieloetniczne, wieloreligijne. Natomiast z dominacją Polaków, no a przede wszystkim niezwykle ważne ośrodki polskiej kultury. Uniwersytety, Politechnika w przypadku Lwowa, inne uczelnie, środowisko artystyczne. I część właśnie tych ludzi postanowiła mimo wszystko, mimo tego, że to będzie obcy kraj, że będzie narzucany język rosyjski, rusyfikacja, sowietyzacja, w jakimś stopniu ukrainizacja, lituanizacja, etc., etc., jednak postanowili zostać i trwać na posterunkach. I to dosłownie w przypadku profesora Gemberowicza, w przypadku doktora Ordy, ludzi, którzy bronili zasobów kultury, które tutaj pozostały w Zakładzie Narodowym Ossolińskich we Lwowie czy w archiwach państwowych Wilna, Ale oczywiście tych przypadków jest dużo więcej. To jest spore grono profesorów, na przykład Politechniki Lwowskiej. No, można powiedzieć, inżynierom łatwiej było zostać, prawda? Tam było mniej ideologii, no ale jednak mieliby przecież świetne warunki, dużo lepsze warunki do pracy, gdyby przenieśli się w nowe granice Polski, a jednak zostali.
Jakie to były losy? Czy dotykały tych ludzi inteligentów polskich, których Sowieci zwalczali przecież od 20 roku, albo może i jeszcze wcześniej carska Rosja? Jakie to były losy? Bo oni też byli strażnikami polskości w Sowietach.
Ta decyzja była dramatyczna, to sobie nawet ciężko nam wyobrazić, prawda? Jest rok 45, zmieniają się granice, znaczy Polacy na Kresach, na wschodzie nie do końca wierzą w to, że postanowienia Jałty to jest prawda, że to jest niemożliwe, żeby te miasta pozostały poza granicami Polski, więc pozostają, no ale ta rzeczywistość okazuje się brutalna. Przychodzi rok 46, Lwów w dużej mierze pustoszeje, Wilno trochę inaczej, tam w dużej mierze wyjechała inteligencja, natomiast cała okolica Podwileńska pozostała polska. No trochę tam było w tym też zasługi litewskich komunistów, którzy po prostu nie pozwalali wyjechać tej ludności. Obawiali się, że napłynie tam ludność rosyjska, sowietyzowana, w związku z tym ta Litwa będzie wyglądała inaczej. Natomiast rzeczywiście decyzja dramatyczna, no bo z tą pełną świadomością, że działanie w obszarze kultury polskiej będzie niezwykle trudne. No właśnie nie będzie uczelni, nie będzie polonistyki, tych podstawowych rzeczy, co ze szkołami. No w każdym wymiarze, no a jednak ludzie postanowili trwać. No różne są szacunki, ale możemy śmiało liczyć około 2 miliony naszych rodaków pozostało w Związku Sowieckim po 1945 roku. W naszym słowniku opisujemy nie tylko ludzi z terenów II Rzeczpospolitej, opisujemy także ludzi, którzy mieszkali na terenie Rosji, na terenie Kazachstanu, na terenie Gruzji, Estonii, Łotwy i tak dalej, i tak
dalej.
Czyli
całego imperium.
Całego imperium. Stąd tytuł. Zostali na wschodzie, szerszy zdecydowanie. I oczywiście te pozostałe republiki sowieckie są dużo mniej reprezentowane, może z wyjątkiem Łotwy, gdzie rzeczywiście te 60 tysięcy Polaków, które istniało, żyło na terenie Łotwy, ale to była w dużej mierze, w tym wypadku możemy użyć określenia Polonia, która tam się urodziła, która tam trwała, która mieszkała w niepodległej Łotwie. Ale mamy takie grupy oczywiście i w Mołdawii, i właśnie na Kaukazie, większą w Gruzji, mniejszą w Armenii, no i duża, potężna grupa Polaków, też co najmniej 60 tysięcy osób, którzy żyli w Kazachstanie. To ofiary deportacji z lat 30., ewentualnie z wcześniejszych zesłań. Ale także oczywiście potomkowie polskich zesłańców, którzy mieszkali na Syberii, w tych olbrzymich, przepastnych terytoriach syberyjskich. No, dwa główne miasta rosyjskie, Moskwa, Petersburg, tam również, zwłaszcza Petersburg, w czasach carskich do 1917 roku, nawet w pewnym momencie w okresie I wojny światowej oblicza się obecność Polaków nad Newą, to około 100 tysięcy ludzi.
No ale do tego, bo mówimy oczywiście o słowniku inteligencji polskiej, ludzie, którzy zostali i żyli w tym nieludzkim imperium, ale musimy pamiętać też o grobach polskich inteligentów, którzy zostali w tej nieludzkiej ziemi na zawsze. No, symbolem tych zbrodni oczywiście jest Katyń, gdzie też wymordowali Sowieci elitę, nie tylko wojska polskiego, ale elitę intelektualną.
I z całą pewnością Polacy, którzy zostali na terenie państwa sowieckiego, mieli tą świadomość, kto był sprawcą mordu w symbolicznie rozumianym Katyniu. Mamy zresztą opisane w słowniku także przypadki panią Berg z Wołynia, której ojciec został zamordowany właśnie w ten sposób, a jednak ona tutaj została, jednak niosła pamięć o swoim ojcu, ale to była także większa pamięć. Siostry Fifar, które mieszkały w Czerniowcach na Bukowinie, jest zachowane zdjęcie, kiedy one składają kwiaty pod pomnikiem w Rarańczy. To są lata 70. Rzecz w ogóle, można powiedzieć, niewyobrażalna. Wówczas, kiedy z Polski, no nikt nie mógł przyjechać do Rarańczy, nikt nie mógł tam składać hołdu polskim legionistom, polskim żołnierzom. A tymczasem miejscowe Polki, świadome tego, co tam ważnego się wydarzyło, nie tylko tam, w Zadwórzu, w wielu innych miejscach, gdzie polska historia się rozgrywała, polskie bitwy, polska pamięć właśnie, czy polskie groby się znajdują. I takie osoby również opisujemy. Tutaj muszę dopowiedzieć to pojęcie polskiego inteligenta trochę wykracza poza te ramy takie, bym powiedział, słownikowe. Dlatego, że część z tych Polaków, którzy tam pozostali, zwłaszcza młodsze pokolenie, nie mogli zdobyć wykształcenia na miarę tego, do którego aspirowali i mogli je spokojnie osiągnąć. Byli to ludzie, którzy przeszli przez konspirację akowską, potem przez Słagry. Kiedy wracali, oczywiście studia dla nich były zamknięte na uczelniach sowieckich, natomiast oni rzeczywiście swoją pracą, swoim wysiłkiem, na przykład odnawianiem cmentarzy, odnawianiem polskich zabytków, ratowaniem czy chronieniem tychże zabytków, absolutnie na takie miano zasługuje.
Ale wspomniał pan też o Wołyniu. To jest dla nas bardzo ważna rocznica, która niebawem, w lipcu, wymordowanie tam przez ukraińskich nacjonalistów Polaków, inteligenci, którzy zostali tam, na Ukrainie, no wtedy to była Republika oczywiście Sowiecka, też pamiętali o tych miejscach, choć grobów tych ofiar do dzisiaj właściwie nie ma.
Tak, używając określenia Wołyń, oczywiście mamy na myśli całą tą potężną zbrodnię ukraińskich nacjonalistów na Polakach, bo mordowano nie tylko inteligentów, nie tylko przedstawicieli duchowieństwa na przykład, ale generalnie na Wołyniu to ofiarą pada przede wszystkim wieś, mieszkańcy wsi. Ale pamiętamy również o mieszkańcach Galicji Wschodniej, o mieszkańcach województw lwowskiego, stanisławskiego, tarnopolskiego. W województwie tarnopolskim no, te mordy, które były trochę późniejsze, przeniesione w czasie, to głównie 44 rok, ale także 45. To są rzeczy rzeczywiście straszne, które spowodowały to, że Polacy w największej masie opuścili właśnie teren Ukraińskiej Republiki Sowieckiej. Ta ekspatriacja dokonała się w największej liczbie. A jednocześnie no, są takie wstrząsające zapiski księża Fleischhackera, którego opiszemy w kolejnym tomie, zapiski, kronika parafialna, że on jeszcze w roku 1946-1947 obawia się, że przyjdą bojówki UPA i wymordują jego, Polaków, którzy tam pozostali. No to są rzeczy szokujące. Do tej pory również nie bardzo znane i nie przebadane.
No cóż, życie na nieludzkiej ziemi w tym imperium zła zawsze wymagało ogromnej odwagi.
Tak, to prawda. Można powiedzieć, Polacy, to jest ciekawe. Wydawałoby się, że w tych warunkach nic nie da się zrobić. Że jest no po prostu ciemna noc, jest 45 rok. To zresztą myślę, że to jest takie przesłanie, które płynie do nas, do współczesnych Polaków, że nie ma tak beznadziejnych warunków, w których nie dałoby się czegoś zrobić. I oni dokładnie, ci Polacy, te kilkaset nazwisk, które opisujemy, ich biogramy, ich życie, są potwierdzeniem tego, że nawet w warunkach beznadziejnych zawsze coś się da zrobić. To znaczy tajne nauczanie języka polskiego, czasami gdzieś daleko od granic Rzeczpospolitej, nauczanie religii, nawet zdawałoby się coś tak niewinnego jak jasełka urządzane dla dzieci w sytuacji, kiedy religia jest prześladowana i znajdują się kobiety, które przeprowadzają te jasełka w swoich domach prywatnych, narażając się na to, że trafią do więzienia, zostaną aresztowane, być może trafią nawet do łagru za coś takiego. Więc jakby heroizm tych ludzi, takie zdeterminowanie do tego, żeby służyć prawdzie, żeby przenosić język, kulturę polską na następne pokolenia, to jest coś, co na pewno zasługuje na pomnik, na utrwalenie. I ta nasza publikacja, te kolejne tomy są, bym powiedział, takim specyficznym pomnikiem właśnie dla tych ludzi.
Czyli zabieramy się za lekturę trzeciego tomu słownika Zostali na Wschodzie, słownik inteligencji polskiej w ZSRS 1945-91 i czekamy na czwarty tom. Pięknie dziękuję. Naszym gościem był pan Adam Chlebowicz, redaktor naukowy tej bardzo interesującej pracy, no i oczywiście pracownik Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również za rozmowę.
W naszym magazynie pora na zapowiedzi najciekawszych wydarzeń organizowanych przez IPN podczas wakacji. Instytut Pamięci Narodowej zaprasza na wakacyjne, bezpłatne warsztaty historyczne dla dzieci. Są jeszcze wolne miejsca w Warszawie, zapewnia Łukasz Zwaliński z Biura Przystanków Historia IPN.
Biuro Przystanków Historia Instytutu Pamięci Narodowej serdecznie zaprasza na kolejną letnią edycję półkolonii warsztatów historycznych, które odbędą się w lipcu w Gdańsku, a w sierpniu w Warszawie w Centralnym Przystanku Historia imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Półkolonie cieszą się ogromną popularnością, dlatego właściwie miejsca w Gdańsku są już zajęte. Zapraszamy jeszcze na ostatnie wolne miejsca w pierwszym terminie, czyli od 18 do 22 sierpnia w Warszawie cieszą się ogromną popularnością, ponieważ są to zarówno zajęcia historyczne, edukacyjne, które prowadzone są przez wykwalifikowanych edukatorów z Biura Przystanków Historia oraz Centralnego Przystanku Historia IPN, ale także różne zajęcia kreatywne, plastyczne, gry terenowe, pokazy filmów animowanych, a także w planach są wycieczki do miejsc historycznych, na przykład muzeów. Dzięki temu jest to wspaniały sposób na poznanie przez młodych uczestników półkolonii naszej historii, zarówno narodowej, jak i lokalnej. Serdecznie Państwa zapraszam.
I jeszcze ciekawa lektura. Na rynku jest już wakacyjny numer biuletynu Instytutu Pamięci Narodowej, tym razem poświęcony Solidarności. Do lektury zachęca redaktor naczelny Jan Ruman.
W stanie wojennym nosiliśmy znaczki z napisami mam 2 lata, mam 3 lata. Była w tym aluzja do rocznic powstania Solidarności i aluzja do ówczesnych wyroków ferowanych przez komunistyczne władze za działalność opozycyjną. Solidarność ma już 45 lat. Solidarność to najpiękniejsze, co nam się w życiu publicznym przydarzyło. Solidarność stała się polską drogą do wolności, do niepodległości, do zrzucenia jarzma komunizmu. Dlatego ten podwójny, wakacyjny numer biuletynu IPN poświęcamy Solidarności. Znajdą się w nim także dokumenty o rzezi wołyńskiej i wspomnienie powstania warszawskiego. Zachęcam do lektury wakacyjnego numeru biuletynu IPN.
I to wszystko w naszym magazynie Przystanek Historia. Za uwagę dziękuję Małgorzata Frydrych i Paweł Lekki. Udanych wakacji życzymy. Do usłyszenia.